Pan Marek Maciantowicz, leśnik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, wprowadzi nas teraz w świat rezerwatów.
Generalnie rezerwaty są tak jakby najwyższą formą ochrony przyrody. Tą najbardziej taką o największych ograniczeniach, bo wszyscy jakby mamy w świadomości, że są parki narodowe. Natomiast parki narodowe pełnią też funkcję turystyczną. One mają bogatą infrastrukturę turystyczną, są udostępnione, są centra informacyjne i parki narodowe to są obiekty takie o dużej powierzchni, gdzie mamy dosyć zaawansowaną edukację, turystykę. To jest wszystko wyeksponowane, przygotowane dla turysty. A tu w województwie lubuskim chociażby Ujście Warty czy Drawieński Park Narodowy, zresztą o zupełnie odmiennym charakterze. Natomiast rezerwaty, ich rola to jest ochrona tych najcenniejszych przyrodniczych fragmentów i bardzo często rezerwaty nie są udostępniane też turystycznie. Rezerwatami zarządza Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i dyrektor określa, jakie fragmenty rezerwatu są udostępnione do zwiedzania. Czyli na mapce naniesiona jest ścieżka, którą można się poruszać i to jest określone zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Więc mamy sporo rezerwatów, które są udostępnione, jak chociażby Buczyna Łagowska, Bukowa Góra, rezerwaty, przez które przechodzą szlaki turystyczne. Jest też rezerwat Jezioro Wielkie koło Czciela, przez który przebiega szlak kajakowy. Jest wskazany szlak, który można płynąć. Na jeziorze są rozmieszczone boje, a pozostała część jeziora jest rezerwatem przyrody. Ponieważ rezerwaty tworzy się dla przyrody, a nie dla ludzi. I to jest też taka myśl, że chronimy przyrodę dla niej samej. Nie dla nas, tylko żeby ona mogła się rozwijać, mogła być zachowana. Natomiast jeżeli zagraża to przedmiotom ochrony, bo mamy na przykład jakieś gatunki, które są antropofobne, boją się człowieka, czy mamy miejsca, gdzie właściwie obecność człowieka jest niepożądana, bo wiadomo, zawsze tam, gdzie są ludzie, rozprzestrzeniają się też te gatunki obce, no chociażby, czy jakieś inne, gdzie rozprzestrzeniamy też nasiona w sposób nieświadomy. Gdzieś na butach, na spodniach czepiają nam się czasami jakieś te nasionka z haczykami. No i nie zawsze jest to pożądane. Są takie miejsca też niebezpieczne dla ludzi, bo przypadek rezerwatu Buczyna Szprotawska, gdzie kiedyś była ścieżka edukacyjna, natomiast ten rezerwat ma już, no, buki będą miały prawie 200 lat. I powoli te drzewa zaczynają się starzeć, i przy głównej ścieżce zaczęły już spadać dosyć spore kawałki. Z 30 metrów, jeżeli spada taki konar grubości ręki, no to już faktycznie może zabić. Dlatego podjęto decyzję o zamknięciu tej ścieżki i rezerwat już nie jest udostępniony. Poza tym żyją tam też rzadkie gatunki, no, które niekoniecznie chciałyby się spotykać z człowiekiem. Występuje tam popielica, bardzo rzadki ssak. I ta populacja właśnie w Buczynie Szprotawskiej jest dosyć liczna. Najciekawsze miejsca przyrodniczo to są miejsca najbardziej wilgotne i najbardziej suche. Tak się akurat składa, że miejsca najbardziej wilgotne, czyli różnego rodzaju bagna, trzęsawiska, torfowiska, to są miejsca, gdzie ludzie dosyć niechętnie wchodzą. Generalnie się też boją tych trzęsawisk. Nie lubią komarów. To są miejsca z dużą ilością podszytów. Więc generalnie są omijane. Jeżeli chcemy faktycznie zobaczyć coś ciekawego, no to powinniśmy się udać właśnie najczęściej w doliny rzeczne, jakieś obniżenia, idąc sobie brzegiem takich torfowisk czy bagien. Na pewno zobaczymy wiele ciekawych gatunków, jak chociażby żurawie, które chętnie korzystają z takich miejsc. Różne ptaki wodnobłotne. No i też ssaki jakieś związane z tymi siedliskami. No generalnie jeszcze oprócz tych wilgotnych miejsc mamy miejsca zupełnie suche, czyli murawy kserotermiczne, bory chrobotkowe. Bory chrobotkowe to są najbardziej ubogie lasy sosnowe. No wiadomo, że sosna jest gatunkiem bardzo plastycznym i ona się dopasowuje do siedliska, bo sosny występują zarówno na bagnach i mamy wtedy bory bagienne z sosną, bór wilgotny, jeżeli mamy nie jest to bagno, ale jest na przykład teren zalewany gdzieś z wysokim poziomem wód gruntowych. Występuje tam taka charakterystyczna trawa, trzęślica modra i wtedy sosna występuje na wilgotnym siedlisku. Potem są siedliska takich borów świeżych. To są te najbardziej przez nas lubiane bory jagodowe, gdzie mamy jagodziska, dużo grzybów. Właśnie na tych borach mieszanych i borach świeżych. No a najbardziej skrajnym, ubogim siedliskiem są właśnie bory chrobotkowe, występujące gdzieś na wydmach śródlądowych. I to są miejsca, gdzie sosna, no, można powiedzieć, wegetuje, bo nawet sosna w wieku 30-50 lat ma kilka metrów. To są te właśnie rachityczne sosenki, które na wydmach nie mają tych składników odżywczych i właściwie można powiedzieć, że wegetują, no ale ich rola jest dosyć ważna, bo one dzięki temu one stabilizują wydmy, zapobiegają erozji, no i też wytwarzają specyficzne środowisko, właśnie w którym występują chrobotki. Chrobotki to są porosty. Porosty obecnie w nomenklaturze nazywane są grzybami lichenizującymi, grzyby zlichenizowane. Generalnie porosty to jest połączenie grzyba z glonem. Mówi się, że grzyb więzi glona i dzięki temu wytwarza się rodzaj takiej współpracy. Glony mają zdolność fotosyntezy, no i grzyby z tego korzystają. Porosty są bardzo, bardzo istotne, ponieważ one występują w tych najbardziej skrajnych środowiskach, najbardziej ubogich i też czasami są tymi stadiami pionierskimi, które pojawiają się pierwsze. Mamy przykłady chociażby tutaj w Lubsku, ten rezerwat, który teraz ma zostać powiększony, Mierkowskie Suche Bory, gdzie mamy cały taki kompleks właśnie borów sosnowych, również z chrobotkami. No każdy wie, to są te szare chrobotki, takie poduszeczki, które jeżeli jest bardzo sucho, chrzęszczą wręcz pod nogami i one właśnie opanowują podłoże. Jeszcze nie ma tych roślin zielnych, a chrobotki są właśnie tą pierwszą fazą w ogóle życia, które się tam pojawia na tej glebie. Także przygotowują też glebę dla roślin naczyniowych. A z drugiej strony porosty są też bioindykatorami czystego powietrza. To jest też ważne, że chrobotki wskazują nam czystość powietrza. Można by o tym nawet osobną audycję przygotować. Mianowicie w zależności od gatunków, jakie występują i ich form, możemy skorelowaną zawartość dwutlenku siarki w powietrzu i poniekąd też czystość tego powietrza. Generalnie im bardziej rozbudowane są te plechy porostów, tym mamy czystsze powietrze. Jeżeli nie ma porostów, to jest tak zwana pustynia porostowa i oznacza to, że no właściwie powietrze jest bardzo złej jakości. Centra miast, zadymione gdzieś miejscowości przemysłowe, to są właśnie te pustynie porostowe. A jeżeli widzimy na drzewach takie rozbudowane, szare plechy, najczęściej, bo też żółte, kolorowe są, bardziej rozbudowane, mające postać takiej brody, czy niektóre właśnie od tej brody nazywane są brodaczkami, czy takie formy krzaczkowate, listkowate, no to im bardziej rozbudowana struktura tych porostów, tym bardziej czyste powietrze. Porosty pojawiają się naturalnie i one jakby nam wskazują i tworzy się takie mapy licheno-indykacyjne i kilka miast w Polsce ma takie mapy, między innymi w Gorzowie. Tu w Zielonej Górze nie ma takiej mapy na razie przygotowanej, ale tworzona jest mapa dla Nadleśnictwa Lubsko, bo to jest leśny kompleks promocyjny i tam w ramach takiego pilotażu będzie przygotowana mapa lichenoindykacyjna. Też taka ciekawostka, że w latach 80., w połowie lat 80. mieliśmy tutaj, szczególnie okolice Lubska, Gubina, to były najbardziej zanieczyszczone tereny w Polsce. Jeżeli chodzi o dwutlenek siarki, mało kto sobie z tego zdawał sprawę. Oddychaliśmy w lesie, zaciągaliśmy się głęboko z sosnowym powietrzem. Natomiast było tam mnóstwo zanieczyszczeń z niemieckich elektrowni węgla brunatnego. To były jeszcze czasy NRD, gdzie nie było filtrów porządnych. No i to zanieczyszczenie było większe jak na Śląsku, jeżeli chodzi o dwutlenek siarki. Natomiast po zjednoczeniu Niemiec założono bardzo mocne filtry. Te zanieczyszczenia spadły o 99% i dzisiaj obserwujemy właśnie pojawianie się porostów, które świadczą o bardzo czystym powietrzu właśnie na tych terenach przygranicznych. Także jakość powietrza naprawdę się znacząco poprawiła, a świadczy o tym, że występują tam porosty tak zwane puszczańskie w takich stosunkowo młodych drzewostanach. Właśnie te brodaczki, włostki, które świadczą o bardzo czystym powietrzu. I lichenolodzy się dziwią, specjaliści od porostów, że takie rzadkie gatunki nagle nam tu się pojawiają, które zawsze były gdzieś tam kojarzone z puszczami, gdzieś tam na wschodzie czy w górach. Natomiast u nas te gatunki zaczynają się pojawiać i świadczy to o czystym powietrzu.
Już teraz Państwo wiedzą, dlaczego mchy i porosty są ważne. Nie można się z nich śmiać i lekceważyć, jak to ostatnio w dyskusji w Zielonej Górze dotyczącej wycinania drzew pod ścieżkę rowerową miało miejsce. Pan Marek Maciantowicz, leśnik, Kopalnia Wiedzy. Myślę, że Państwo skrupulatnie zapamiętali, bo niebawem po 21 Iza Kwiatkowska będzie odpytywać Państwa w czasie konkursu przyrodniczego. Za parę minut spotkanie z panem Jerzym Wilanowskim.